Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Kandydaci do kapłaństwa. Ukazany tydzień temu w zarysie główne cechy kapłańskiej tożsamości stawiają określone wymagania pod adresem tych, którzy odpowiadając na Boże wezwanie zechcą przyjąć sakrament święcy. Jak ważna jest to kwestia przede wszystkim dla życia całego Kościoła, świadczy fakt, że kodeks prawa kanonicznego poświęca jej wiele uwagi w kanonach od 1024 do 1052. Na tej też podstawie chcę teraz omówić, jakie formalno-prawne wymagania muszą spełniać kandydaci do kapłaństwa. W jakimś sensie zawierają się w nich także wymagania dotyczące jakości życia moralno-duchowego. O tym jednak powiemy szerzej przy okazji omawiania procesu formacji do kapłaństwa, jaka dokonuje się w ciągu kilku lat studiów w seminarium duchownym. Kodeks prawa kanonicznego w kanonie 1024 lakonicznie stwierdza, że święcenia ważnie przyjmuje tylko mężczyzna ochrzczony. A więc, jak mówiłem niedawno, święceń kapłańskich nie może przyjąć żadna kobieta, gdyż taka była wola Chrystusa, aby byli to wyłącznie mężczyźni. Ponadto musi to być mężczyzna ochrzczony i, rzecz jasna, utwierdzony w wierze. Niemożliwym jest więc, aby do święceń dopuszczono kogoś, kto jako dorosły dopiero co przyjął chrzest. Zresztą sam proces odpowiedniego duchowego, intelektualnego i praktycznego przygotowania do święceń trwa co najmniej 6 lat. O potrzebie odpowiedniego przygotowania i weryfikacji, czy kandydat się nadaje, mówi wyraźnie następny kanon. Gdy odbędzie takie przygotowanie poprzez studia seminaryjne, wówczas obowiązkiem biskupa i odpowiedzialnych za formację do kapłaństwa jest zbadanie, czy nie zachodzą jakieś przeszkody i czy spełnione są inne wymogi formalne. Należy do nich przede wszystkim to, że kandydat do święceń powinien być bierzmowany. Następnie ma sam dobrowolnie złożyć stosowną prośbę o dopuszczenie do święceń i odpowiednio wcześniej przez specjalny obrzęd liturgiczny ma być włączony do grona kandydatów. Przyjęcie do grona kandydatów ma być poprzedzone przyjęciem i wypełnianiem w Kościele specjalnych posług lektora i akolity. Mówi o tym kanon numer 1035. W ramach bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentu święceń prawo kościelne wymaga, aby zostały odprawione przynajmniej 5-dniowe rekolekcje w miejscu i sposób określony przez ordynariusza. Kanon 1026 stanowi, że wyświęcić można tylko tego, kto cieszy się należytą wolnością. Nie wolno zmuszać do przyjęcia święceń w jakikolwiek sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny, ani nie wolno odwodzić od ich przyjęcia kogoś, kto spełnia wszystkie wymagania. O ile bardzo rzadko mamy do czynienia z bezpośrednim przymusem do przyjęcia święceń, to częściej pojawiają się okoliczności, które mogą ograniczać swobodną decyzję kandydata do święceń. Jedną z nich może być silny wpływ najbliższego środowiska, zwłaszcza rodziny. Bywa bowiem, że chłopak idzie do seminarium, sądząc, że ma powołanie. Tam po kilku latach rozeznaje, że inna jest wola Boża względem niego, to też chciałby odejść. Jednak pod naciskiem rodziny, która boi się kompromitacji, mimo wszystko decyduje się na przyjęcie święceń, aby nie sprawić przykrości, na przykład mamie, która bardzo chciałaby, aby został kapłanem. W tej sytuacji, gdy kandydat nie czuje się wolny w swej decyzji, a do tego zatai te wątpliwości, święcenia przyjmuje nieważnie. Jest to ogólna zasada, że do ważności zarówno aktu prawnego, jak i ważności przyjętego sakramentu musi być pełna świadomość i rozeznanie, jakie płyną z tego zobowiązania, a także pełna swoboda decyzji, czyli wola przyjęcia tego sakramentu. W związku z tym kanon 1029 stwierdza, że do święceń należy dopuszczać jedynie tych, którzy, według roztropnej oceny własnego biskupa albo kompetentnego przełożonego wyższego, po rozważeniu wszystkich okoliczności, mają nieskażoną wiarę, kierują się prawidłową intencją, posiadają wymaganą wiedzę, cieszą się dobrą opinią, mają nienaganne obyczaje, wypróbowane cnoty, jak również inne przymioty fizyczne i psychiczne odpowiadające przyjmowaniu święceń. Odnośnie do tego muszą być wystawione stosowne dokumenty, zarówno ze strony władz seminarium, gdzie kandydat odbywa przygotowanie, jak i ze strony biskupa lub wyższego przełożonego, jeżeli sakramentu święceń będzie udzielał inny biskup. Dokument taki, zaświadczający, że kandydat spełnia wszystkie wymogi do ważnego i godziwego przyjęcia sakramentu święceń, nazywa się dymisoriami. Ważnym kryterium, jakie musi spełnić kandydat do kapłaństwa, jest odpowiedni wiek. Jest to minimum 25 lat, a do tego wystarczająca dojrzałość. Ponadto kandydat do kapłaństwa musi najpierw przyjąć święcenia diakonatu co najmniej 6 miesięcy przed święceniami kapłańskimi. Prawo określa również minimalny wiek, kiedy można udzielić święceń diakonatu. Jest to ukończone 23 lata. Konferencje episkopatów poszczególnych krajów mają prawo podwyższać wymagany wiek do przyjęcia święceń prezbiteratu. Natomiast w szczególnych przypadkach, gdy kandydat nie spełnia kryterium wieku o ponad rok, musi uzyskać dyspensę stolicy apostolskiej. Jak już kilkakrotnie zaznaczyłem, prawo kościelne wymaga, aby święcenia prezbiteratu zostały poprzedzane święceniami diakonatu, do którego, zgodnie z kanonem 1032, można dopuścić kandydata dopiero po ukończeniu 5. roku studiów filozoficzno-teologicznych. Ponadto diakon, zanim zostanie kapłanem, powinien przez jakiś czas, określony przez biskupa, pracować w duszpasterstwie, wykonując posługi wynikające ze święceń diakonackich. Wiele uwagi kodeks prawa kanonicznego poświęca przeszkodom, które zabraniają przyjęcia święceń lub czynią je nieważnymi. Kanon 1041 wymienia stałe przeszkody do święceń. Na pierwszym miejscu jest to głębokie zaburzenie świadomości, które uniemożliwia właściwe wykonywanie posługi kapłańskiej. Z tej racji kandydaci wstępujący do seminarium duchownego poddawani są odpowiednim badaniom psychologicznym. Nie może być wyświęcony ten, kto dopuścił się apostazji, czyli odrzucił wiarę, lub kto popadł w herezję, to znaczy głosił fałszywe treści wiary. Stałą przeszkodą do święceń jest schizma, czyli odcięcie się od jedności Kościoła, na przykład przez zakwestionowanie władzy papieża czy biskupa. Nie może zostać kapłanem mężczyzna, który wcześniej zawarł choćby nawet cywilne małżeństwo. To samo dotyczy cywilnego związku z rozwiedzioną kobietą lub eks-zakonnicą, także wówczas, kiedy związek ten już ustanie. Jeżeli natomiast mężczyzna, który żył w prawidłowym sakramentalnym małżeństwie, owdowieje i nie ciąży już na nim obowiązek wychowania dzieci, wówczas, jeśli odkryje w sobie powołanie kapłańskie i przejdzie odpowiednią formację, może przyjąć sakrament święcy. Niemożliwe jest przyjęcie święceń przez kogoś, kto dopuścił się zabójstwa albo w jakikolwiek sposób przyczynił się do zabicia nienarodzonego dziecka. Również ktoś, kto podejmował próby samobójcze albo dopuszczał się jakiegoś samookaleczenia, nie może być święcony. Prawo kościelne, które oparte jest na nauce Ewangelii, dopuszcza jednak pewne wyjątki od tych nieprawidłowości pod warunkiem uzyskania odpowiednich dyspens na drodze sądowej w odpowiednim trybunale kościelnym. Oprócz tych trwałych nieprawidłowości, prawo kościelne wymienia zwykłe przeszkody, które dopóki nie ustaną i nie zostaną usunięte, uniemożliwiają przyjęcie sakramentu święceń. Jedną z wielu jest sprawowanie urzędu, którego żaden duchowny nie może i nie powinien pełnić. Zgodnie z kanonem 285 chodzi tu głównie o urzędy publiczne, z którymi wiąże się wykonywanie władzy świeckiej i ponoszenie dużej odpowiedzialności materialnej. Inaczej mówiąc, ktoś, kto jest czynnym politykiem, samorządowcem czy pracuje w administracji państwowej albo zajmuje się biznesem, dopóki pełni te obowiązki, nie może być dopuszczony do kapłaństwa. Kanon 286 stanowi, że zabronione jest, aby duchowny bez zgody swojego biskupa zajmował się handlem lub na przykład transakcjami giełdowymi. Te więc okoliczności stanowią również przeszkodę do przyjęcia święceń kapłańskich, dopóki nie zostaną usunięte. Kończąc, należy dodać, że fakt udzielonych święceń, czy to diakonatu, prezbiteratu czy biskupstwa, musi być odnotowany w specjalnej księdze przechowywanej w kurii tej diecezji lub zakonu, gdzie one się odbyły. Notatka taka zawiera nazwisko święconego, datę i miejsce, a także nazwisko szafarza sakramentu. Natomiast każdy wyświęcony otrzymuje specjalne świadectwo potwierdzające przyjęty przez niego sakrament. Ponadto przyjęcie święceń musi być odnotowane w akcie chrztu. Przedstawione tu najważniejsze obwarowania prawne dotyczące udzielania sakramentu święceń pokazują, jak bardzo Kościół troszczy się o prawidłowość w tym zakresie i o świętość kapłaństwa. Od niej bowiem w wybitnym stopniu zależy świętość poszczególnych członków Kościoła i jakość wypełniania przez Kościół Chrystusowej misji zbawienia.